Będziemy czytać dziś 12 rozdział listu Pawła do Koryntian, pierwszego listu Pawła do Koryntian. Bardzo charyzmatyczny, bardzo zielonoświątkowy nasz rozdział. My chcemy, aby to, co tu jest zapisane, było mocno przeżywane i doświadczane pośród nas. 12 rozdział. Nie chciałbym czytać całego rozdziału dzisiaj, dlatego że chciałbym przekazać więcej informacji odnośnie niektórych wersetów tego rozdziału, a więc pozwólcie, że przeczytam kilka wierszy, zatrzymamy się, a później odniesiemy się do następnego fragmentu, aby tą całość ujętą w 12 rozdziale dziś przyjąć i zrozumieć. Apostoł Paweł do zboru w Koryncie pisze na temat darów duchowych. Chwała Bogu, że Duch Święty daje nam dary. Obdarowuje nas. Możemy doświadczać Bożych darów, darów Ducha Świętego. I już w pierwszym wierszu apostoł Paweł do kościoła, do wierzących w Koryncie pisze taką myśl, bardzo ważną. Pisze do nich, a co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. A więc apostoł Paweł mówi Koryntianom, kościołowi w Koryncie, chcę, abyście rozumieli, abyście poznali, abyście wiedzieli wszystko na temat darów duchowych. Aby dary duchowe były objęte waszym życiem, służbą, posługiwaniem, abyście praktykowali dary duchowe. Dalej apostoł Paweł pisze, wiecie, iż gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Chwała Bogu, że teraz prowadzi nas Duch Święty. Kiedyś prowadzono nas, prowadzili nas ludzie, mówili nam o rzeczach, co mamy robić, jak mamy praktykować nasze życie duchowe. Teraz prowadzi nas Duch Święty. On nas prowadzi. Dlatego oznajmiam wam, że nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. I nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. To jest wspaniałe, że możemy wykrzykiwać, możemy mówić, że Jezus jest Panem, że Jezus jest Panem naszego życia, że Jezus jest Panem naszych rodzin, że Jezus jest Panem naszego miasta. Choć może ludzie jeszcze tego nie wiedzą, nie uznają, nie doświadczają, to my wierzymy i wyznajemy, że Jezus jest Panem. Amen? Że Jezus jest Panem. I mówimy to w Duchu Świętym. Robimy to w Duchu Świętym. I dalej apostoł Paweł dotyka darów duchowych. I pisze do Koryntian i mówi tak. A różne są dary. Chwała Bogu, że jest różnorodność w posługiwaniu, gdy Duch Święty porusza się między nami. Gdy Duch Święty jest w nas. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I właśnie o tym ten rozdział mówi. Mówi o różnych darach łaski i mówi także w drugiej części o różnych posługach, które daje Pan. A więc po pierwsze apostoł Paweł rozwija wątek darów i pisze do Koryntian na temat darów ducha. Natomiast od 12 wiersza dotyka tej konstrukcji, jaką jest Kościół, mówi, że Kościół to ciało Chrystusa i mówi o tym, że w tym ciele są różne posługi, lecz Pan ten sam. Pan, który obdarowuje do posługiwania. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkim. A więc mamy różne dary łaski, mamy różne posługi i są różne sposoby działania, różne metody. Bóg nie jest szablonowy, nie musi się wszystko powielać i być takie same. Jest różnorodność w Królestwie Bożym. Różnorodność, różne dary, różne posługi, różne są sposoby działania. I chwała Bogu za to, że jest różnorodność, bo Kościół wtedy staje się atrakcyjny. Monotonia bardzo szybko się nudzi. Można przesycić się ciągle tym samym, ale jest różnorodność, różnorodne sposoby działania, różnorodne posługi, są różnorodne dary łaski. I teraz bardzo ważny wiersz, wiersz 7. A w każdym, powiedzmy głośno, w każdym, we mnie także, w tobie, siostro, w tobie, bracie, w tobie, słuchaczu na stronie internetowej. W każdym z nas różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. A więc nie obiecano nam darów Ducha Świętego dla naszych własnych przyjemności lub popisywania się. Niektórzy charyzmatyków wśród nas lubią zabłysnąć, gdy udowadniają, że mają jakieś szczególne obdarowanie. Nie o to chodzi. My nie jesteśmy powołani po to, by zabłysnąć, by się popisywać, by korzystać z darów duchowych dla swojej własnej przyjemności. Dary duchowe, działanie Ducha Świętego, przejawianie się Ducha jest ku wspólnemu pożytkowi, aby Kościół był mocny, aby Kościół był silny, aby nasze zgromadzenia, wspólnoty, w których jesteśmy, począwszy od naszych rodzin, poprzez nasze małe grupy, w których się spotykamy, poprzez różne służby, agendy kościelne, w których jesteśmy zaangażowani, aż do wspólnego zgromadzenia. Gdy przychodzimy razem, Duch Święty pragnie się przejawiać, pragnie działać ku wspólnemu pożytkowi. Ku wspólnemu pożytkowi. Abyśmy umieli pomóc potrzebującym ludziom, którzy są wokół nas. Po to Duch Święty nas obdarowuje. Abyśmy mogli pójść do ludzi chorych, modlić się o nich, używając daru Ducha Świętego, o którym za moment powiemy, daru uzdrawiania. A kiedy potrzeba, abyśmy mieli ducha mądrości, abyśmy rozpoznawali, abyśmy wiedzieli, aby przyszło Boże objawienie. I to wszystko, działanie darów Ducha Świętego, przejawy Bożej mocy, manifestacja Bożej chwały, możemy określić jednym słowem: namaszczenie. Namaszczenie. Potrzebujemy Bożego namaszczenia. Potrzebujemy Bożego Ducha. Potrzebujemy, aby Duch Boży nas namaścił. W 11 wierszu czytamy, w połączeniu z wierszem 7, wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając, i znów mamy jakie słowo? Każdemu poszczególnie jak chce. Duch Święty obdarowuje. Duch Święty daje. Duch Święty uzdalnia. Duch Święty wyposaża. Kiedy patrzę na moje życie, wszystko, co mogę robić dzisiaj, co mogłem zrobić dotychczas, co mogliśmy osiągnąć w naszej służbie, w misji, przypisane jest Duchowi Świętemu, dlatego że ja sam z siebie nie byłbym w stanie, ani nie miałbym żadnej siły, ani mocy. Bo po pierwsze paraliżowało mnie przemawianie publiczne, po drugie nigdy nie podobało mi się wychodzić do przodu, zawsze wolałem być gdzieś z tyłu. Ale kiedy Bóg obdarowuje, kiedy rozdziela, kiedy nas uzdalnia, kiedy nas wyposaża, to wtedy możemy robić to, do czego nas Bóg powołał. I czytamy w wierszu 8. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżnienia duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków, a wszystko to sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając. Dlatego chwała Bogu, że w zgromadzeniu Kościoła są ludzie, którzy mają taki błysk wiary. Oni zawsze będą zachęcać. Mają obdarowanie. Kiedy otrzymujecie od nich SMS-a, to tam jest wiara. Bo to jest przebłysk wiary. Jedni otrzymują dar wiary, aby tych, którzy w danym momencie osłabnęli, mają słabą wiarę, byli zainspirowani, zmotywowani przez takich ludzi. Chwała Bogu. Amen. Albo gdy jest jakiś problem, gdy jest jakaś trudność, oto trzeba ją rozwiązać i nagle Bóg obdarowuje ludzi mądrością, czy wiedzą, poznaniem, daje im światło, jak dany problem rozwiązać. Dlatego mówiliśmy wcześniej, apostoł Paweł pisał o tym wcześniej w liście do Koryntian, że żeby nie było procesów między braćmi, ale abyście sami umieli to rozstrzygnąć, a więc nie ma powodu, aby brat z bratem szedł do sądu, by rozstrzygać sprawę. Poprzez mądrość Bożą i działanie Ducha Świętego można sprawy załatwić. I tak to robiliśmy. Patrząc przez pryzmat służby minionych lat, były powody, kiedy mogli dwaj wierzący spotkać się w sądzie. A takim głównym problemem między ludźmi wierzącymi jest oczywiście problem, który kręci się wokół pieniędzy. Kiedy są pożyczane i nie są zwracane, nieprawdaż? Albo komuś się podpisuje kredyty, a później nie są spłacane. Takie rzeczy się zdarzają. I trzeba mądrości Bożej, aby to rozstrzygnąć. I myśmy się musieli z tym mierzyć. I Pan Bóg pomógł, dał mądrość dotrzeć, aby poruszyć zrozumienie, serce, by to wszystko było załatwione na płaszczyźnie braterskiej. Bóg obdarowuje nas darami Ducha. Tego nie zrobimy sami siebie. Dary Ducha Świętego ukazują Bożą moc. Po to są dary Ducha Świętego. Bez darów Ducha Świętego Kościół nie ukazuje Bożej mocy. Kościół mówi o Bogu, mówi o Bożej mocy, ale Bożej mocy nie ukazuje. Dary Ducha Świętego, gdy kładziemy na nie nacisk, gdy zachęcamy się do darów Ducha Świętego, gdy modlimy się o dary Ducha Świętego, gdy prosimy Pana, by napełniał nas Duchem Świętym, to wtedy dary Ducha Świętego w naszym życiu, poprzez nasze życie, poprzez naszą służbę, ukazują Bożą moc i będą uwolnione w naszym życiu, gdy znajdziemy się w sytuacjach wymagających Bożego działania. Kiedy angażujemy się w służbę, to wtedy nie musimy jej wykonywać o własnych siłach. Nie musimy opierać się na naszych ludzkich zdolnościach, lecz raczej Bóg pomaga nam przez manifestację Jego darów. I wtedy możemy posługiwać na zupełnie innym wymiarze. Powiem tak, od rodzaju i stylu pracy dla Boga zależeć będzie to, jakie dary Ducha Świętego będą się w nas przejawiać. Od rodzaju i stylu pracy, bo mamy różne posługi. Dlatego mamy różne dary łaski. Od rodzaju i stylu pracy dla Pana zależeć będzie, jaki dar będzie się manifestował. Zamiarem naszego Ojca jest dać nam zbawienie. To jest Jego zamiar generalny, ogólny. I wierzę także, że zamiarem naszego Ojca w niebie jest dawać nam uzdrowienie. To jest Boża wola. Zbawienie i uzdrowienie. Dlaczego tak twierdzę? Chociażby na podstawie proroczego widzenia odnośnie krzyża i śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Jest tam mowa o tym, że On nasze grzechy poniósł. Izajasz prorok w 53. Dobrze mówię? Dziękuję. Rozdziale mówi nam, że wszyscy zbłądziliśmy. Każdy z nas swoją drogą poszedł. Ale On Jego obarczył karą za nas wszystkich. I tam jest powiedziane, że On poniósł nasze grzechy na krzyż. Dlatego cierpiał i umierał, cierpiał ból za nasze grzechy, abyśmy byli zbawieni. Ale także jest tam powiedziane, ale sińce i rany Jego służą także dla naszego uzdrowienia. A więc zamiarem naszego Ojca jest dać nam moc zbawienia i uzdrowienia. Jeśli prosimy Go o to, szczerze, dlatego musimy modlić się szczerze. Jeśli chcemy przyjąć Pana Jezusa Chrystusa, musimy to zrobić szczerze, bo jak coś na nas spadnie i się zawali, a nie zrobimy tego szczerze, to na nic nasza modlitwa. Tak samo musimy to zrobić szczerze, z głębi serca, z czystego serca, gdy modlimy się o nasze uzdrowienie. Może nie mamy czasu, bo to nie na jeden wykład, ale bardzo krótko, bardzo króciutko, chociażby taki krótki opis każdego z darów. Definicja, abyśmy wiedzieli, abyśmy rozumieli. A więc mowa mądrości. Czytamy tutaj o mowie mądrości. Mowa wiedzy. Wiara w tym samym duchu. Mowa mądrości albo słowo mądrości to zdolność do przyjęcia i zastosowania Bożej prawdy w życiu przez duchowe objawienie myśli i zamiarów Boga jako pomoc w tym, jak postąpić w szczególnych sytuacjach. Mowa mądrości. Bez daru Bożej mądrości będziemy popełniać błędy. Bóg pragnie obdarzyć nas swoją mądrością. I myślę, że Jakub właśnie miał to na myśli. Jeśli komuś brak mądrości, niech się modli, a otrzyma dar. Dar Ducha Świętego. Bo jest taki dar, który nazywa się dar słowa mądrości. I Pan chce nam dać taki dar. Salomon słynął z tego daru. Bóg w ponadnaturalny sposób obdarowywał darami ducha już w Starym Testamencie. To nie jest tak, że dary ducha rozpoczęły się dopiero w Dziejach Apostolskich. W Starym Testamencie Bóg poszczególnych ludzi obdarowywał darami duchowymi. Począwszy od momentu budowy przybytku Pana, kiedy Mojżesz modlił się do Boga i otrzymał objawienie, że Pan powołuje ludzi, których uzdolni, których wyposaży, którym da zdolności do wykonywania różnych rzeczy, także obdarzy ich mądrością i tak dalej, Duchem Świętym. Czytamy o tym w Księgach Mojżeszowych. I to Pan czynił od samego początku i czyni do dzisiaj. Mowa wiedzy, słowo wiedzy, to zdolność poznania prawdy przez działanie Ducha Świętego i duchowe objawienie, poznanie pewnych faktów dotyczących osób i różnorodnych sytuacji. Wiedza jest zarazem darem zrozumienia, poznania jakichś sytuacji, skomplikowanych wydarzeń, które na sposób ludzki trudno zrozumieć i trudno rozpoznać. Przychodzi nam wtedy dar słowa wiedzy. Duch Święty nam pokazuje. Wiara, zdolność zaufania Bogu wbrew wszelkim okolicznościom. A więc wiara nie polega na tym, że oto nagle uwierzyłem i cyk, już nie ma problemu. Wiara polega na tym, że ja ufam Panu tak długo, aż stan ulegnie zmianie. A czasami trzeba stanąć w boju i czekać na Boga i wierzyć, że On mnie nie zawiedzie. Byłoby to piękne, gdybyśmy uwierzyli, cyk, i nie ma problemu. Oto przyszliśmy na modlitwę, uwierzyliśmy, cyk, i jesteśmy zdrowi. Bóg tak działa i czasami nas uzdrawia, natychmiast usuwa, ale wiele razy musimy stanąć w wierze wbrew wszelkim okolicznościom i wbrew wszelkim odczuciom, które mamy jako ludzie. Wiara jest darem, dającym pewność i ufność, że Bóg pomoże, że się nie spóźni, że On uczyni to, o co Go prosimy. A więc dar wiary. Módlmy się, abyśmy taki dar wiary mieli. Dar uzdrawiania. Zdolność do przekazywania życia Chrystusowego w uzdrowieniu. Jakiejś osoby, do jakiejś osoby duchowo, emocjonalnie lub fizycznie dotkniętej. Uzdolnienie przez Boga do przekazywania uzdrowieńczej Bożej mocy. Nie my jesteśmy uzdrowicielami. Bóg używa nas jako kanał, przez który przelewa się Boże uzdrowienie. Dlatego, że jest powiedziane dary uzdrawiania. Prawdopodobnie bibliści twierdzą i praktyka pokazuje, że obdarowuje Bóg różnego rodzaju darami ku uzdrawianiu. Że tak jak mamy wiele różnych chorób, tak Bóg uzdalnia. Niektórzy ludzie mają szczególny dar, szczególne powołanie, aby modlić się o jakąś specyficzną chorobę. I Bóg ich w tym używa. Udziela im daru, aby te choroby mogły ustępować. Ale uzdrowienia nie tylko potrzebujemy w sferze fizycznej. Wielu ludzi potrzebuje uzdrowienia emocjonalnego. Iluż mamy ludzi załamanych emocjonalnie, iluż ludzi mamy rozbitych psychicznie, iluż ludzi mamy załamanych, sfrustrowanych, w depresji. tam też potrzebne jest uzdrowienie, ale także ludzie potrzebują duchowego uzdrowienia. I także przejawia się poprzez manifestację daru uzdrawiania. Czasami moja posługa komuś, kto upadł duchowo, kto się załamał, może przejawiać manifestację daru uzdrowienia duchowego. Bo człowiek zachorował, jest chory duchowo, potrzebuje uzdrowienia, potrzebuje się podnieść i Bóg nas wtedy w tym użyje. Dar czynienia cudów, zdolność dokonania czegoś wbrew prawom natury i ludzkich możliwości, udzielona przez Boga zdolność dokonania ponadnaturalnego czynu. Tak jak to było w przypadku wielu ludzi w Bożym Słowie. Eliasz, który modlił się i nie było deszczu, a później modlił się i deszcz spadł. Wbrew wszelkim działaniom natury. Albo gdy konfrontował się z prorokami Baala, którzy tańczyli wokół swojego ołtarza i ściągali ogień od swojego Boga, od swojego bóstwa. A później Eliasz polał jeszcze swój ołtarz wodą, aby było śmiesznie i aby było proroko Baala wesoło. I tylko podniósł swoje ręce i swoje oblicze do Pana i ogień z nieba stąpił. Czynienie cudów, jak Jezus, jak w Dziejach Apostolskich, Szczepan i inni. Już nie mówię o apostołach wielkich, którzy czynili cuda, bo Bóg był z nimi. Proroctwo, zdolność przekazywania specjalnego poselstwa od Boga w języku zrozumiałym zarówno dla mówiącego, jak i dla słuchających. Proroctwo, przekazywanie od Boga objawionego słowa w danej sytuacji. Czasem odnosi się to do przeszłych, czasami do przyszłych wydarzeń. I Pan obdarowuje nam, daje słowo. I wiele razy spotkałem się z tym, że gdy Bóg dawał mi słowo prorocze, natychmiast był odzew. To dla mnie świadectwo, że to Boże działanie, że to Bóg dał to słowo, bo ktoś go potrzebował. Czy to w postaci SMS-a napisanego, dziękuję za słowo prorocze. Czy bezpośrednio ktoś przyszedł i powiedział, bracie, trafiłeś w dziesiątkę. Bóg chce obdarowywać nas. Dary proroctwa, rozróżnienie duchów, zdolność rozróżnienia rodzajów duchów, zdolność do odróżnienia prawdy od fałszu oraz dobrego od złego przez duchowe objawienie, posiadanie wglądu w to, jaki duch jest obecny w danej osobie czy w sytuacji. Nie ma to nic wspólnego z jasnowidztwem czy z jakimś nadprzyrodzonym ludzkim objawieniem czy zdolnością. Jest to manifestacja, działanie Bożego Ducha. Kiedy Duch Boży działa, kiedy Duch Boży przychodzi, kiedy Duch Boży napełnia nas, to wtedy przychodzą dary duchowe. Dar proroctwa, dar rozróżnienia duchów. Mamy zdolność od Pana. Różne rodzaje języków. Zdolność mówienia językami ludzi i aniołów bez wcześniejszego uczenia się go przez mówiącego. Dar od Boga. Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Otrzymałem maila od Honoraty, która była wśród nas na temat języków, że jeden z doktorów odkrył w Stanach Zjednoczonych, on też jest wykładowcą na Uniwersytecie Orala Robertsa, odkrył, że ludzie, którzy modlą się językami, otrzymują czy doświadczają pewnych zmian w mózgu, i to jest takie nadprzyrodzone, który powoduje, że organizm ludzki otrzymuje jakby zdolność regeneracji, a także około 30% różnorakich słabości czy podatności na infekcje jest niwelowanych. W przypadku ludzi, którzy modlą się językami. A więc jest to dar od Boga. Jest to coś Bożego, o tym mówi Biblia. Nie możemy tego lekceważyć. Modlitwa w językach jest czymś niesamowitym, dlatego diabeł za wszelką cenę nie chce, aby chrześcijanie modlili się w językach. Wymyśla teologię, filozofię, wytłumaczenia, że to niepotrzebne, że to nie na dzisiaj, że to nie dla wierzących, bo diabeł chce, aby wierzący byli chorzy i mieli zamęt w głowie. A języki nam pomagają. Dar języków. Jeśli chodzi o modlitwę. Ale mówimy o różnych rodzajach języków. Także mamy języki, które są darem do przekazywania poselstwa, do przekazywania przesłania. I wtedy towarzyszy temu darowi taki dar jak tłumaczenie języków, zdolność tłumaczenia, znaczenia języków, pomimo braku ich znajomości, to także zdolność zrozumienia znaczenia słów wypowiedzianych w języku, którego się nie zna. A więc zachęcam, bracia i siostry, przyjmijmy naukę apostoła Pawła. Pozwólmy, aby w nas wszystkich, a w każdym różnie przejawia się Duch. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu. Bóg chce każdego napełnić, każdego z nas. Bądźmy otwarci. Niech Duch Święty działa, niech Duch Święty wieje swoją mocą. I w drugiej części apostoł Paweł dotyka posług, a także sposobów. I apostoł Paweł mówi na temat Kościoła i powiada w 12 wierszu, albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Dlatego jesteśmy jednym organizmem, jednym ciałem, bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. A diabeł mimo tego udaje się dzielić, rozbijać, oddzielać. Pojawiają się pęknięcia, właśnie, podziały. Tak nie powinno być, bo gdy jesteśmy napojeni duchem, gdy żyjemy w duchu, gdy chodzimy w duchu, to wtedy Duch Święty łączy, scala, tworzy ten jeden organizm, aby przez to ciało, jakim jest Kościół, mogły manifestować się różne posługi. Gdybyśmy czytali dalej, to odkryjemy, że każdy w tym ciele ma coś do zrobienia. Każdy ma swoją rolę. Każdy jest potrzebny. Czytamy w 15 wierszu, jeśli rzekłaby noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by ciało całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg tak pięknie, cudownie umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał. A jeśli by wszyscy byli jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak jak jest wielu i tworzy tych wielu jedno ciało, nie może więc oko mówić do ręki, nie potrzebuje ciebie, albo głowa nogą, nie potrzebuje was. Wprost przeciwnie, wszyscy siebie potrzebujemy. Co by to było, jakby się nam raz noga zbuntowała, albo oko zbuntowało, albo ręka zbuntowała i powiedziała, a nie chcę być z wami pozostałymi, odchodzę. Nie puścimy, zwłaszcza jakby to była prawa. Co się mówi o człowieku, który utracił jakąś część ciała, że jest niepełnosprawnym. A więc jest to ważne, abyśmy o tym zawsze pamiętali. Czytamy w wierszu 25. Aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby każdy miał nawzajem o siebie jednakie staranie. A więc ja muszę się starać, mi musi zależeć na tym, kto potrzebuje wsparcia, kto potrzebuje pomocy, kto cierpi. Modlimy się, usługujemy, nie możemy pominąć. A jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie inne. A jeśli doznaje czci, jeden z nich, radują się z nim wszystkie inne. To jest to piękno działania Ducha Świętego. Że jak ktoś szerzy uzdrowienie, komuś Pan pobłogosławił, czyjś problem się rozwiązał, czymś mąż się nawrócił, albo żona się upamiętała, dziecko się nawróciło, cieszymy się wszyscy razem. Ale kiedy ktoś cierpi, przechodzi przez doświadczenie, to i wtedy my go wspieramy, cierpimy razem z nim. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, ale z osobna, każdy tą częścią, tam gdzie Bóg nas postawił. I później mówimy o różnych sposobach działania. Trzecia myśl. Różne są dary, o nich powiedzieliśmy. Różne posługi, dlatego że każdy z nas ma swoją rolę do spełnienia. Ale także są różne sposoby działania. I 28 wiersz. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, później proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dar uzdrawiania, dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy są prorokami? Czy wszyscy są nauczycielami? Na pewno nie. Można poznać, kto ma dar, kto nie ma. Gdy się ktoś bierze za nauczanie, a nie ma daru nauczania, to poznajemy, że nie ma tego daru. Bo ci, którzy słuchają, męczą się i nic się nie nauczą. Nieprawdaż? A jeśli ktoś ma obdarowanie do nauczania, albo do prorokowania, albo do kierowania, albo do niesienia pomocy. Niektórzy mają obdarowanie do niesienia pomocy. Oni wyciągają rękę do tych, którzy są w potrzebie. Oni zawsze doradzą, oni zawsze przytulą, oni pomogą, niosą pomoc. Ale nie wszyscy to potrafią. Nie wszyscy takimi muszą być w Kościele. Nie od wszystkich trzeba wymagać, że muszą nieść pomoc. Czy wszyscy niosą pomoc? Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy są prorokami? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? 29 wiersz. Czy wszyscy mają dar uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami i je wykładają? Nie. Starajcie się, mówi dalej apostoł Paweł, usilnie. A więc ostatnia myśl, bardzo ważna. W Kościele nie można siedzieć i czekać, kiedy dary się zaczną manifestować. Apostoł Paweł powiada, że my musimy się starać o większe dary łaski. Mi musi na tym zależeć. Ja muszę tego chcieć. Ja pragnę, Panie, aby przejawiały się przez moje życie dary. Jeśli ja tego nie chcę, jeśli ja się o to nie staram, to też tego nie ma. Jeśli się staram, jeśli zabiegam o to, jeśli proszę, jeśli się modlę, jeśli się otwieram przed Panem i mówię, Panie, tak, ja chcę mieć dary Ducha Świętego, ja chcę operować darami łaski, ja chcę mieć swoją służbę w Kościele, ja chcę, Panie, znać swoje miejsce, pokaż mi, co ja mogę robić, nie chcę być biernym słuchaczem, nie chcę być tylko uczestnikiem nabożeństw, Panie, pomóż mi, pokaż mi, jakie jest moje obdarowanie, staram się usilnie o dar łaski, to wtedy Pan pokazuje. Pokazuje mi, jaki mam dar łaski. Pokazuje mi, jaka jest moja posługa. Pokazuje mi, jaki przeze mnie Bóg ma sposób działania. I kiedy to robimy, to wtedy jakby ujawnia się, pokazuje się droga jeszcze doskonalsza. A ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Pan chce nas udoskonalać. Pan chce nas uzdalniać. Pan chce nas kształtować. Chce, abyśmy byli ludźmi silnymi duchowo. Abyśmy umieli przezwyciężać wszystkie przeciwności, które staną nam na drodze. Nie wiemy, co nas spotka. Mówiliśmy o tym na wtorkowej grupie. Mieliśmy grupę na Wilchwach ostatnio w tym roku. Wspaniale przygotowaną przez grupowiczów, aż sam byłem zaszokowany pięknym przygotowania grupy. Było nas chyba z 18 osób na grupie. Mieliśmy wspaniały czas. I na tej grupie mówiłem, że nikt z nas nie wie, co nas spotka w przyszłym roku. Z tego, co czytamy w internecie, z tego, co mówią media, i z tego, co przepowiadają analitycy, ma być tragicznie, ma być źle, bardzo źle. I myślę, że jest w tym pewna prawda, dlatego że w czasach ostatecznych będą złe dni, tak mówi Boże Słowo. Będzie źle, będzie źle. Ale my nie musimy się bać. Ten obraz przywołałem na grupie Midianitów. Bo właśnie Pan Jezus przyszedł, aby złamać kij ciążący, ten drąg Midianitów, na plecach Izraela. A Midianici, wiecie, co oni zrobili z Izraelem? Izrael czynił to, co złe w oczach Pana. Kiedy narody czynią złe rzeczy, to, co złe w oczach Pana, przychodzi ten kij, ten drąg Izraelici właśnie to przeszli. Kiedy Izraelici zrobili rzeczy złe w oczach Pana, wtedy Midianici wzięli ich w niewolę. Co robili? Zastraszali ich, aż kryli się po jaskiniach. W Księdze Sędziów, w 6 rozdziale jest o tym napisane. Kryli się po norach, bali się, paniście się bali Midianitów, bali się tego, co ich spotka. A później, kiedy coś posiali, Biblia mówi, że zaraz Midianici przychodzili i rabowali wszystko. Zabierali. Jest powiedziane, że zubożał bardzo Izrael. Zubożał. A później taki epizod, bardzo niewielki, ale jakiś mocny. Gedeon i 300 ludzi, 300 osobowy zbór. Niewielki kościół. 300 osób. W porównaniu z Midianitami, to była igła w stogu siana, kropla w morzu. Ale jest powiedziane, że Gedeon, mąż waleczny, jak go nazwał Bóg, z 300 ludźmi pokonał Midiańczyków. I dzisiaj w kościele jest Pan Jezus Chrystus, nasz Gedeon. Amen? Nieważne, ilu nas jest. Jest proroctwo, które mówi, że Pan Jezus przyszedł złamać ten drąg i ten kij Midiańczyków z naszego życia. Nie musimy się bać. Bez względu na to, co się stanie, bez względu na to, co będzie, jakie wydarzenia będą działy się na świecie, jaka recesja, jaki kryzys przyjdzie, ile jeszcze giełd upadnie, my nie musimy się bać, bo Pan z nami. A jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Amen? My musimy to głosić, musimy odważnie to wyznawać. Nie możemy trząść naszymi spodniami i kryć się w norach. My musimy stanąć odważnie i powiedzieć: Bóg z nami, Pan jest z nami, nasz Zbawiciel żyje, On jest pośród nas. I wtedy nie musimy się bać. Pan chce pokazać nam, wskazać nam drogę jeszcze doskonalszą. I kiedy taką postawę przyjmiemy, kiedy w takim miejscu staniemy, to Pan nas przeprowadzi. Pan będzie z nami. Starajmy się usilnie o dary duchowe. Starajmy się usilnie o to, by więcej darów łaski było w naszym życiu. Wtedy sobie poradzimy. Wtedy zwyciężymy. Wtedy będziemy oglądać Bożą chwałę. Bo Pan będzie z nami. On nas nie opuści i nie zostawi. Powstańmy, aby się modlić. Powstańmy, aby Bogu podziękować. Powstańmy, aby oddać Mu chwałę i poprosić Go: Panie, ja chcę, ja pragnę mieć swoje miejsce w Twoim kościele. Ja pragnę być obdarowany darami łaski. Ja pragnę, Panie, mieć swój dar posługiwania. Ja pragnę, Panie, użyj mnie.